Gość dnia Radia Gdańsk.
A z nami Anna Szumilewicz, profesor AWF i SA, rozmawia Grzegorz Armatowski.
Dzień dobry pani profesor, witam w studiu Radia Gdańsk.
Dzień dobry.
Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot, który będzie obowiązkowy w szkołach podstawowych od 4 klasy do 8 i w szkołach średnich od 1 września 2025, czyli nie od tego roku szkolnego, który będzie w tym roku, tylko od następnego. To pani znalazła się w składzie tego zespołu przygotowującego, pracującego nad podstawą programową tego nowego przedmiotu. To wyróżnienie, odpowiedzialność? Czy jedno i drugie?
Myślę, że jedno i drugie. Także na pewno wyróżnienie, ponieważ no, skład nasz jest nieliczny, bo jest to 8 osób, a mamy dosyć duże zadanie do wykonania, więc bardzo, bardzo mi miło, że do tego zespołu zostałam zaproszona. Natomiast też bardzo duża odpowiedzialność i tą odpowiedzialność czuję coraz bardziej. Na początku to no, były emocje, jakaś taka no, pozytywna energia, żeby coś fajnego zrobić, ale teraz coraz więcej napływa do mnie komentarzy, oczekiwań. No i czuję to, że faktycznie ten przedmiot jest ważny i mamy ważną rzecz do wykonania.
Z edukacją zdrowotną w naszym społeczeństwie jest aż tak źle, że trzeba uczyć od 4 klasy podstawówki?
Nie mówiłabym, że jest aż tak źle, raczej podkreślałabym wagę tego przedmiotu, bo edukacja zdrowotna jest realizowana w różnych państwach, właśnie od najwcześniejszych etapów edukacji, nawet czasami wcześniej, od samego początku, już od edukacji przedszkolnej. Więc to są ważne kwestie, które potem decydują, na ile dzieci, młodzież, potem ludzie dorośli radzą sobie z tym, żeby zadbać o zdrowie i żeby mieć prawidłową jakość, dobrą jakość życia. To są decyzje, które są podejmowane w oparciu o to, co uzyskali, jakie informacje uzyskali, ale przede wszystkim jakich umiejętności nabyli, bo jedna rzecz to wiedza, którą chcemy przekazywać, druga rzecz to pewne nawyki i też narzędzia, które dzieci i młodzież będą mogli wykorzystać, żeby o zdrowie zadbać.
Czyli rozumiem, że zaczynamy podchodzić poważnie do tematu ochrony zdrowia.
Bardzo poważnie. Tak, także jest to no, temat, który no, chcemy poruszyć w sposób bardzo kompleksowy i to, co też podkreślała pani minister. Chcemy, żeby to nie były tylko takie wycinki zdrowia. Zdrowie w ujęciu definicji WHO to jest zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne, seksualne, środowiskowe, więc mówimy tutaj o takim no, dobrym samopoczuciu w różnych kontekstach, ale też takiej odpowiedzialności za nasze środowisko, które powinno być bezpieczne, które powinno powodować, że każdy się czuje dobrze. I też taka odpowiedzialność obywatelska za to, co się dzieje z naszą planetą, z naszym środowiskiem, takim najbliższych, z grupami społecznymi. Tak każdy z nas ma jakiś wkład w to wszystko i właśnie to zdrowie kompleksowo traktowane to nie tylko to, że no nie boli mnie głowa czy plecy, ale to również jak funkcjonujemy, jak się czujemy, jak o sobie myślimy, więc tutaj takich tak, aspektów też psychospołecznych będziemy poruszać na pewno bardzo dużo.
Nie jest jeszcze przesądzone, czy to będzie przedmiot obowiązkowy, czy też nie, a pani zdaniem powinien być?
Jak najbardziej powinien być i mam nadzieję, że tutaj pani minister też dotrzyma słowa i ten przedmiot będzie obowiązkowy, bo no jeżeli nie będzie obowiązkowy, no to nie uzyskamy tego efektu, tak? Nie będzie tej systematyczności, nie będzie też poważnego podejścia do tego przedmiotu, który, tak jak powiedziałam, od najwcześniejszych lat powinien być takim ciągiem przekazywanych treści, ale też projektów, warsztatów, bo nie chcemy, żeby ten przedmiot był kolejnym, w którym dzieci siedzą w ławkach i słuchają, gdzie mamy pogadanki o zdrowiu. Chcielibyśmy, ale to jest koncepcja, podkreślam, na razie taka robocza. Bardziej tutaj się wypowiadam w takim naszym dwuosobowym zespole z profesorem Hubertem Makarukiem. Mamy taką pewną koncepcję, reprezentujemy środowisko kultury fizycznej, gdzie no, chcielibyśmy wdrażać aktywność fizyczną poprzez różnego typu projekty, warsztaty, wykorzystanie nowych technologii, które z jednej strony są zagrożeniem, i wiemy, że są zagrożeniem. Dzieci są uzależnione od korzystania ze smartfonów, zbyt dużo grają w najróżniejszych...
To już od takich najmłodszych lat, bo ja widziałem takie dzieci w wózku siedzące z telefonem w dłoni.
Tak,
a
ale
mama
można,
w tym czasie zakupy robi.
Tak, ale można, wydaje mi się, wykorzystać to, że to narzędzie jest i te nowe technologie mogą też wspierać pewne nawyki, chociażby wspierać aktywność fizyczną, nawyki żywieniowe, jest dużo aplikacji, jest dużo challenge'y. Nawet ostatnio jedna z doktorantek pokazywała piękną prezentację dotyczącą wirtualnych maratonów, więc dzięki aplikacjom, dzięki temu, że aplikacja może śledzić i dystans, i czas, to no, możemy uczestniczyć w wydarzeniach międzynarodowych, będąc na miejscu, więc to są ciekawe rzeczy.
I to trzeba je umiejętnie wykorzystywać.
Trzeba je umiejętnie wykorzystywać. I takim moją koncepcją na ten przedmiot byłoby to, że właśnie dużo dajemy takich praktycznych umiejętności i żeby to nie było, tak jak powiedziałam, znowu, że przychodzi pan, pani nauczycielka, opowiadamy sobie, dzieci są znudzone, niechętne, tak naprawdę nie wiedzą, z czym wychodzą.
Tak jak mówiliśmy, tak jak wiadomo, nowy przedmiot zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Ten przedmiot w szkołach jest od 99 roku. Jego czas już minął, on jest przestarzały, pani zdaniem?
Na pewno warto byłoby odświeżyć treści. Te treści były aktualizowane, ale wydaje mi się, że dobrze byłoby to właśnie w taki kompleksowy sposób ująć, czyli wychowanie do życia w rodzinie, tutaj no, są ważne też treści związane z relacjami rodzinnymi, partnerskimi i to na pewno jest też ważny element zdrowia, ale to jest tylko element, tak? Mówimy też o tym zdrowiu fizycznym, o prewencji otyłości, o prewencji depresji, tak? Czyli to zdrowie psychiczne, o no, prewencji najróżniejszych konsekwencji tych dwóch, czyli zaniżona samoocena, też ryzyko samobójstw wśród dzieci i młodzieży.
No tak, bo edukacja zdrowotna to jest taki dość szeroki, to takie dość szerokie zagadnienie, prawda?
Bardzo szerokie i powiem panu, że to nie jest łatwe, żeby no, wybrać z tego te najważniejsze treści, żeby nie przytłoczyć dzieciaków, wybrać to, co najważniejsze i żeby przełożyć to na prosty język i proste scenariusze, atrakcyjne scenariusze do realizacji w czasie lekcji edukacji zdrowotnej. I to, co też warte jest podkreślenia, my tą edukację zdrowotną mamy zapisaną w podstawie programowej wychowania fizycznego i to było takie miejsce, gdzie no, najlepiej to pasowało, ale taką moją, podkreślę znowu moją, tutaj cały czas to podkreślam, ponieważ te prace na razie są w toku, więc też chciałabym, żeby słuchacze nie brali za pewnik tego, co mówię, bo to się może jeszcze w najróżniejszy sposób odwrócić, więc tutaj podkreślam, że to są takie na razie wstępne moje przemyślenia, no, takich podzespołów, więc dobrze byłoby te treści z tego WF-u, z bloku edukacja zdrowotna właśnie wyciągnąć do tego przedmiotu, bo to, co uważam za bardzo słuszne, żeby na lekcjach wychowania fizycznego dzieci naprawdę ćwiczyły, żeby się zmęczyły, bo tej dawki ruchu potrzebują, żeby o zdrowie zadbać. I nie należy oczekiwać, że nauczyciel wychowania fizycznego będzie opowiadał chociażby o piramidzie żywienia i aktywności fizycznej, bo ma naprawdę ogromną, ważną rolę do zrobienia, żeby zachęcić.
No nie ma na to czasu.
No nie ma czasu, tak? A chcielibyśmy, żeby dzieci się ruszały, bo powinny się ruszać minimum 300 minut w tygodniu, o takiej intensywności umiarkowanej, a 150 minut o wysokiej. Więc to jest naprawdę dużo. Jeżeli dzieci wracają ze szkoły, gdzie siedzą i potem wracają do komputerów, to naprawdę nie mają. To powinna być jedna godzina dziennie aktywności fizycznej. Więc jeżeli z tego WF-u jeszcze zabierzemy im ten czas na ćwiczenie, to już w ogóle nie będzie ruchu.
No dobrze, a w ramach tego przedmiotu ma być tylko teoria, czy też praktyka? Na przykład spotkania z psychologami, z lekarzami?
Na pewno nie będzie takiej możliwości, żeby to jako obowiązkowe wytyczne
wpisać,
bo no też trzeba mieć świadomość, jakie mamy realia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szkoły. Też trzeba stworzyć taką podstawę programową, która będzie realna do wdrożenia i do realizowania przez wszystkie szkoły, ale na pewno będziemy do tego zachęcać, ale powiem, że to już się dzieje, to tak naprawdę nie musimy czekać na tą podstawę programową edukacji zdrowotnej, bo już no, dyrektor zawsze może zaprosić w ramach różnych przedmiotów, nie tylko wychowania do życia w rodzinie, ale wszystkich przedmiotów, specjalistów, którzy przekażą od takiej praktycznej strony pewne treści. Tak więc tu kwestia no, organizacji tego, co nauczyciele chcą, tak na co może pozwolić sobie dyrektor.
To jak zachęcić młodych ludzi, żeby chcieli słuchać o tej edukacji zdrowotnej, żeby chcieli wdrażać ją w życie? Także tę profilaktykę.
No myślę, że treści...
Jak to zrobić atrakcyjnie?
No właśnie, chciałam powiedzieć o tej atrakcyjności. Nie wiem. Ja mam nadzieję, że już po naszych spotkaniach, a już no trochę ich mamy teraz, gdzieś tam dyskusje takie też w kuluarach są i podpowiedzi środowiska są, no to będzie najtrudniejsze, żeby było to atrakcyjne, tak? No w ogóle, no pewnie też jesteśmy realistami. Ta szkoła no nie zawsze jest tym priorytetem dla dzieci, tak? No mają iść do szkoły, no to rzadko kiedy są szczęśliwe, że rano muszą wstawać, opłaci do tej szkoły iść, więc no, fajnie by było, żeby ten przedmiot był atrakcyjny, żeby chociaż to nie było tak, że są zestresowane albo znudzone, że boli je brzuch czy głowa i nie będą chciały na ten przedmiot iść, więc no, to jest, myślę, jedno z najtrudniejszych zadań, żeby zrobić to tak, żeby było fajnie, żeby było przystępnie.
Ciekawie.
Ciekawie, w odpowiedzi też na potrzeby dzieci, młodzieży, może też ich mocno włączyć w realizację pewnych zadań.
No, tak? Będą też konsultacje społeczne, planuję, prawda? Więc rodzice też będą mieli wpływ.
Tak, no,
będą mogli podpowiedzieć.
Ta podstawa programowa, jak każdy inny dokument, przejdzie konsultacje społeczne, które no, wstępnie planowane są na jesień, więc każdy polski obywatel ma prawo zgłosić swoje uwagi, swoje propozycje. Tak, no, różne ustawy są konsultowane i taka jest nasza tutaj no, możliwość i prawo, żebyśmy się wypowiedzieli. Oczywiście to nie jest tak, że koncert życzeń się rozpocznie i każdy, kto tam coś zgłosi, to od razu jego uwagi zostaną uwzględnione. Tak, to jest potem no, analizowane, co jest możliwe do wdrożenia, co jest wartościowe do wdrożenia.
A nauczyciele będą mieli do dyspozycji tylko podręcznik, czy też jakieś pomoce naukowe?
No na razie jeszcze trochę za wcześnie mówić o tych podręcznikach i pomocach naukowych, bo najpierw musimy stworzyć podstawę programową i treści, które tam się znajdą, no będą determinowały tak naprawdę, co potem zostanie przygotowane dla nauczycieli, ale na pewno podręcznik nie jest najważniejszym tutaj celem. Myślę, że bardziej takie scenariusze lekcji, materiały takie edukacyjne, interaktywne, wykorzystujące właśnie nowe technologie, przykłady aplikacji mobilnych, które są mądre, bo też wiemy, że nie wszystkie są odpowiednie. Też tutaj jedna z moich doktorantek robiła w zeszłym roku badania dotyczące, co jest treścią w aplikacjach mobilnych i z jej badań wynikało, że zdecydowana większość aplikacji zawiera niewłaściwe, czyli nie oparte na dowodach naukowych informacje związane ze zdrowym stylem życia. Tak, co jest trochę przerażające, no bo ktoś myśli, że się edukuje, że no, korzysta z pewnych materiałów właściwych, a tak naprawdę no nie do końca tak jest, więc tutaj raczej taka podpowiedź, z czego można korzystać. Niektóre aplikacje mobilne, niektóre programy są wspierane przez WHO, bo też są takie właśnie tutaj takie działania międzynarodowe w tym kierunku, żeby ta edukacja zdrowotna globalnie została wdrożona, więc my tak naprawdę się włączamy w globalny ruch, także to nie jest żadna nowość, chociaż też mamy swoje dobre wzorce, chociażby profesor Wojnarowski, edukacja zdrowotna, z której też korzystamy, ale no tych rozwiązań jest dużo i myślę, że też już takim późniejszym etapem będzie przeselekcjonowanie tego, co jest wartościowe i co można wykorzystać. Jeszcze powiem, bo już pan redaktor chce przerwać, ale też są ciekawe materiały już gotowe w ramach projektu New Health. To był taki międzynarodowy projekt, w którym miałam okazję koordynować pracę nad kwalifikacją promotor zdrowego stylu życia. I tam już dziś można sobie bezpłatnie ściągnąć takie animacje dotyczące tego, jak zdrowo jeść, jak zdrowo ćwiczyć, jak zdrowo się relaksować, jaki to ma wpływ na ciało. To są bardzo fajne, proste animacje bezpłatne, które polecam też nauczycielom od dzisiaj, tak, gdyby chcieli te treści realizować, nawet nie czekając na podstawę programową edukacji zdrowotnej.
A nowy przedmiot, zdaniem pani profesor, powinien promować też szczepienia?
Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. Oczywiście tutaj też jest kontrowersyjny temat, więc nie chciałabym, żeby ten kontrowersyjny temat tu przytłoczył całą ideę edukacji zdrowotnej, ale na pewno te treści moim zdaniem powinny się znaleźć, oparte na dowodach, po co mamy szczepienia, jak je stosować. Tak więc tutaj też jest mnóstwo takiej szarej strefy i fejkowych informacji, które gdzieś tam, myślę, niepotrzebnie wzbudzają lęk w rodzicach, więc trzymałabym się nauki. Ja jestem, jak pan redaktor wie, pracownikiem badawczo-dydaktycznym, więc wierzę w naukę i mądre wykorzystanie nauki, żeby, no mamy to evidence-based medicine, evidence-based approach, czyli te wszystkie podejścia oparte na dowodach i tego się trzymajmy, tak?
Nauczyciele będą przygotowani do tego przedmiotu? Będą kursy, szkolenia?
No muszą być przygotowani, bo nie chcielibyśmy...
Ale czasu jest mało,
no właśnie, nie chcielibyśmy zrobić fast startu, że jest podstawa, dobrze dobrze skonstruowana. Mam nadzieję, to nasze zadanie, żeby była dobrze skonstruowana i no, jestem pełna pozytywnych emocji, że nam się uda. Natomiast faktycznie najważniejsze będzie to, w jaki sposób te zajęcia będą, te lekcje będą realizowane później i czy nauczyciele będą gotowi, więc tutaj na pewno pójdzie szereg właśnie doszkoleń, studiów podyplomowych. Na początku na pewno jakiś okres przejściowy będzie musiał być, no bo tego czasu jest bardzo mało, tak? No nawet jeżeli gdzieś tam pod koniec roku będzie gotowy materiał, no to do września za dużo tego czasu nie zostaje, więc to też kwestia przedyskutowania, przeorganizowania, ale już te kwestie są dyskutowane. Też nie powiem, jakie rozwiązania były, bo mi nie wolno i nie będę sprzedawać tutaj tych informacji. Natomiast mamy tego świadomość, że to przygotowanie nauczycieli jest konieczne i takie właśnie pozytywne przygotowanie. Także żeby to nie było na zasadzie, a mamy nowy przedmiot, to teraz kogoś musimy przyuczyć, kto nie czuje tego. Tak, bo to najgorzej, jak wyjdzie człowiek, który na przykład ma mówić o tym, żeby dzieci się ruszały, a sam nie za bardzo lubi się ruszać i nie czuje tego. No to jak on ma zachęcić? On
nie jest wiarygodny. Tak? Nie o to chodzi.
On nie jest wiarygodny. To musi być ktoś, kto czuje, kto pociągnie za sobą dzieci i młodzież.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję
to jeszcze bardzo. Ja, jeśli mogę, z jednym pytaniem do pani, bo zastanawiam się, pewnie inaczej to będzie w ośrodkach wielkomiejskich wyglądało, gdzie mamy inne przyzwyczajenia, inaczej w jakichś małych szkółkach wiejskich. Ale myślę, że, i o to chcę panią spytać, na ile ten cały rynek, że tak powiem, zdrowia wśród najmłodszych psujemy my, dorośli, wypisując zwolnienia na wszystko z WF-u, tak? Znaczy dziewczynki, które mają menstruację, zwolnienie po chorobie, zwolnienie, ból zęba, zwolnienie. I to wszystko dotyczy po prostu WF-u.
Tak, dziękuję bardzo za to pytanie, bo rzeczywiście ta plaga zwolnień no, jest straszna i rzeczywiście rodzice powinni tutaj wziąć odpowiedzialność za to i zachęcać dzieciaki do ćwiczeń, więc tutaj mówimy o takiej współpracy nauczyciela, dziecka, rodzica, no bo tak, no, rodzice wypisują zwolnienia, bo dzieci o to proszą, bo dzieci nie lubią WF-u, bo nauczyciel nie prowadzi, więc to takie błędne koło, aczkolwiek jak się wszyscy weźmiemy razem za to i te WF-y będą ciekawe, a potrafią być ciekawe. Także znam wiele ludzi i mamy ten wspaniały program WF z AWF, gdzie wiele nauczycieli z tego korzysta i wiem, że nawet w tych małych szkołach, wiejskich szkołach są naprawdę nauczyciele z pasją, którzy prowadzą bardzo atrakcyjne lekcje wychowania fizycznego i czasami lepiej nawet wypadają, niż wydawałoby się w dużych miastach, gdzie mamy dostępność do wszystkiego. Także to kwestia podejścia, kreatywności, z niczego też można zrobić Jasne. Duże rzeczy, ale właśnie rodzice powinni wziąć odpowiedzialność i zachęcać dzieci do tego, żeby ćwiczyły.
To ja mam taki pomysł. Będzie ładna pogoda w weekend, prawda? Wiosna prawdziwa. Zostawiamy smartfony, gry i tak dalej. Bierzemy rower, idziemy w teren.
Dobry pomysł.
Dobrze.
Pilotujemy, ale nie nawigując telewizor, tylko tak pilotujemy, jest. Proszę państwa, kolejne trasy. Dziękujemy bardzo za pani wizytę w naszym studio. Doktor habilitowana Anna Szumilewicz, profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, z którą rozmawiał Grzegorz Armatowski.
Dziękujemy.
Gość dnia, Radia Gdańsk.